Dzień dobry, przed mikrofonem Iga Wójtowicz. Zaczynamy program Mniej więcej na antenie Radia Lublin. Dziś zaproszenie do studia przyjęli Anna Choryńska z Rozdroży.
Dzień dobry.
Barbara Sawicka, Kino Centrum Kultury i Galeria Labirynt.
Dzień dobry.
Marcin Remfeld, muzykoterapeuta, tata od muzyki.
Tak jest, dzień dobry.
I Piotr Zugaj, Galeria Pomost.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że się w tym składzie spotykamy. Będziemy dzisiaj rozmawiać o sztuce, a konkretnie o tym, czy sztukę trzeba rozumieć. Trochę takie filozoficzne pytanie nam wymyśliłam na ten zimowy czas, ale myślę, że sobie z tym świetnie poradzicie tutaj wszyscy. Zebrałam specjalistów. Zaczniemy tradycyjnie od rekomendacji kulturalnych i tym razem zaczniemy od panów. Piotrze, co od ciebie?
Okej. Ja przygotowałem książkę tym razem do polecenia. Jest to książka Witolda Kanickiego, Ujemny biegun fotografii. To jest książka, która już funkcjonuje na rynku kilka lat, natomiast ja sobie teraz do niej wróciłem, bo w swojej pracy artystycznej badam sobie, tak roboczo sobie to nazywałem, fotografię jako gest manierystyczny i w związku z tym szukam sobie takich różnych punktów odniesienia. I ta negatywowość, bo Ujemny biegun fotografii to książka, która traktuje fotografię jako o negatywie, gdzieś bardzo dobrze mi się w to wpisała, w związku z tym wróciłem sobie do niej kolejny raz i pomyślałem sobie, że to może być interesująca polecajka, jeżeli ktoś lubi fotografię, zajmuje się fotografią albo jest pasjonatem fotografii po prostu, to no to jest ciekawy kąt spojrzenia na to i nie taki oczywisty, więc polecam serdecznie.
Dziękujemy. Marcinie?
Jeśli chodzi o pozycje książkowe, to serdecznie polecam takie dwie książki od Pomelodii. Ostatnio wpadły mi w ręce książki to o nazwie Teoria muzyki dla dzieci i dorosłych. Tak trochę z nawiązaniem do dzisiejszego tematu, choć przewrotnie w sumie, bo jeśli ktoś chciałby zrozumieć więcej, albo poczuć więcej, albo doświadczyć więcej, to jest świetny punkt wyjścia pod kątem tego, żeby wiedzieć, w jaki sposób temu dziecku dać tę muzykę, albo w jaki sposób samemu w końcu, może po latach, ją pierwszy raz w życiu doświadczyć. Taki dobry punkt wyjścia, bardzo polecam.
Dziękujemy. Anno?
Ja polecam serię podcastów pod tytułem Inna strona świata, autorstwa pomysłu Andy Rotenberg, krytyczki sztuki, szefowej działu kultury Vogue Polska. I te podcasty, oczywiście wiadomo, związane z kulturą, ale też ze spojrzeniem na osobowości, ze spojrzeniem na to, co dany gość, co reprezentuje i czym się zajmuje. I na przykład ostatnio u Andy była Krysia Piotrowska, artystka, biorąca udział w festiwalu organizowanym przez instytucję lubelską, jak też był Nicola Grospier, który też opowiadał o swojej pasji. Dalej Kasia Szustow opowiadała o tym, jak pracuje ze scenariuszami i co proponuje w związku z tym. No i właśnie ze względu na to, że Anda, krytyczka sztuki i kuratorka wielu wystaw, festiwali, była dyrektorka Zachęty oczywiście, więc bardzo ciekawe podcasty i naprawdę bardzo, bardzo polecam.
I też wpisują się trochę w ten dzisiejszy temat.
Wpisują się, a jeszcze tylko powiem, że można ich słuchać na Spotify'u i na YouTubie.
To tam odsyłamy, Basiu.
A ja dzisiaj w zasadzie trochę przewrotnie, bo zawsze polecam książki, a dzisiaj chciałabym zaproponować obejrzenie filmu. Filmu niełatwego, filmu bardzo trudnego i bardzo ciężkiego. Głos Hind Rajab, tunezyjsko-francuska produkcja. Ten film miał swoją premierę nietypowo, bo 29 stycznia w czwartek tego dnia minęły dokładnie 2 lata od kiedy wydarzyła się historia, którą opowiada ten film. Ja nie będę zdradzała szczegółów, ale temat dotyczy Palestyny i małej dziewczynki, która została uwięziona w samochodzie i no, trwa interwencja Czerwonego Półksiężyca, organizacji, która chce jej pomóc, chce ją wydostać tutaj z tej sytuacji, w której się znalazła. Film jest trudny, ale bardzo ważny w kontekście też tego, żeby się na chwilę zatrzymać i dostrzec też, że takie rzeczy wokół nas się dzieją. Na pewno nie będzie to film przyjemny, ale myślę, że dla wszystkich nas bardzo ważny.
To prawda, ja już widziałam ten film i potwierdzam, że jest to film bardzo ważny. Jest to też film bardzo oryginalny, jeśli chodzi o realizację.
Dokładnie, tak.
Może nie, nie wiem, powiemy? Powiedzmy, bo myślę, to ciekawe.
Myślę, że warto powiedzieć o tym, że w filmie słyszymy autentyczne nagrania z tej interwencji. One są wplecione w fabułę, więc to dodatkowo jest taki zabieg, który przybliża nas do tej sytuacji i oddziaływuje też na nas bardzo mocno.
Tak, słyszymy głos Hind, ten tytułowy. Film, tak jak mówisz, bardzo trudny w odbiorze, ale film bardzo ważny i zachęcam do tego, żeby do kina się wybrać i go zobaczyć. Ode mnie tradycyjnie film, bo ja przeważnie tutaj filmy polecam. Dzisiaj nie konkretny tytuł, dzisiaj przegląd, uśmiecham się tutaj do ciebie, Basiu, przegląd Banshee z tego miesiąca w kinie Centrum Kultury. Bardzo ciekawy temat, miłość po skandynawsku, czyli kino norweskie. Przyznam, że ta skandynawska filmografia raczej była mi odległa dotychczas, aż w tamtym roku obejrzałam kilka norweskich tytułów właśnie poświęconych miłości. To jest niezwykłe spojrzenie na to uczucie, na tą sprawę, na to, jak miłość kształtuje nasze życie. Bardzo, bardzo gorąco zachęcam, żeby się do kina Centrum Kultury wybrać w tym miesiącu na Banshee. W każdy czwartek inny tytuł. Warto naprawdę zobaczyć te filmy. A teraz od kina się trochę odbijemy, ale myślę, że o kino też będziemy tutaj zahaczać w naszej dzisiejszej rozmowie, bo dzisiaj chciałam was zapytać o to, czy sztukę trzeba rozumieć. Sięgnęłam do badań, żeby trochę tak zachęcić was tutaj do rozmowy. 40% Polaków w ubiegłym roku odwiedziło muzeum lub galerię i 70% Polaków, powołuje się na badania teraz, które powstały na zlecenie Welobanku, według tych badań 70% Polaków uważa, że kontakt ze sztuką ma na nich pozytywny wpływ. Więc ewidentnie korzyści z kontaktu ze sztuką są. Też nie jest źle, bo te 44% to uważam, że jest całkiem dobry wynik, jak na wizyty w muzeach i galeriach. No ale często chodzimy do tych miejsc, stajemy przed tą sztuką, zwłaszcza myślę sztuką współczesną, i kiwamy głowami, mówiąc i idziemy dalej. Czy z waszych doświadczeń też takie obserwacje macie?
Co artysta miał na myśli?
Tak.
A czasem ten artysta nie wie, co miał na myśli, tworząc swoje dzieło i pozwalając na to, żebyśmy mieli różne interpretacje. Myślę, że nie wiem jak wy, ale wydaje mi się, że trochę źle postawione jest to pytanie. Bo czy sztukę trzeba rozumieć? Ja myślę, że trzeba jej doświadczać i otaczać się nią, a czy my ją rozumiemy? Każdy na swój sposób ją rozumie. Czy na poziomie wiedzy, jaką mamy, kontekstów, jakie mamy, czy na poziomie nawet, nie wiem, dzisiejszego samopoczucia, czy na poziomie tego, w jaki sposób są wszystkie elementy, które są na tej wystawie dobrane, dopasowane, zestawione, czy my rozumiemy połączenie, nie wiem, z Muzeum Etnograficznego Nikifora i Andy'ego Warhola. To jest, to zależy od tego, jak my też jesteśmy przygotowani do odbioru tej sztuki, według mnie, ale też nawet jeżeli nie jesteśmy przygotowani, jesteśmy totalnie, w ogóle nie mamy pojęcia o tym temacie, o tej ekspozycji, o tym artyście, o tych artystach, to mi by to w ogóle nie przeszkadzało, że ja czegoś nie zrozumiałam, bo
ja tak się zastanawiam nad tym, dlatego że patrząc na nasz system edukacji, no weźmy prosty przykład, matura z języka polskiego, tak? Musimy napisać wypracowanie tak zwane pod klucz. Wszyscy się tego klucza uczymy, wszyscy idziemy z jakąś taką teorią na ten egzamin, a później wychodzimy ze szkoły, no i nie mamy klucza, żeby sztukę w takim codziennym życiu rozumieć. I myślę, że może być to trochę chaotyczne doświadczenie, stąd moje pytanie.
Ja uważam, że jeżeli chodzi o rozumienie sztuki, ja bym rozgraniczała na przypadkowe i nieprzypadkowe, ponieważ uważam, że ludzie, którzy chodzą na wystawy, wiedzą, jaki jest program danej ekspozycji, wiedzą, kto będzie autorem, kto wystawia, z czym, co... Idą na coś, na co są przygotowani, tak? Natomiast z punktu tutaj, jako że my Rozdroża organizujemy Open City, festiwal w przestrzeni publicznej, który jest bardzo często zaskakujący. I jeszcze częściej jest tak, że ludzie, którzy nie są zupełnie przygotowani na sztukę, muszą z nią obcować, ponieważ wychodzą na ulicę i wchodzą na nią bardzo często, bo głównie nasz festiwal skupia się w centrum miasta. Sporadycznie to są miejsca gdzieś, powiedzmy, oddalone, gdzie trzeba dojechać.
No w tym roku to był Majdanek.
W tym roku był Majdanek, z tym, że była to akcja jednodniowa, performatywna, ponieważ no, tam wynikły takie sytuacje, o których może nie mówmy, bo to nie ma co. Natomiast ja mogę powiedzieć z punktu widzenia ludzi nieprzygotowanych totalnie na sztukę, bo ja rozumiem, że jest grono ludzi, którzy się bardzo, jest grupa, która się bardzo interesuje wydarzeniami w przestrzeni publicznej, w tym wypadku w przestrzeni naszego Lublina. Chociaż też wychodziliśmy poza przestrzeń Lublina, bo byliśmy z naszą wystawą z 54 eksponatami, że tak powiem, byliśmy w Krakowie też w jednej z dzielnic. Natomiast jeżeli chodzi, wracając do tematu o przygotowaniu do sztuki, no ja uważam, że właśnie tym lepiej oddziałuje sztuka, na którą nie jesteśmy przygotowani. To są tak zwane potykacze, które nas motywują, które nas pobudzają, naszą wyobraźnię, zmuszają do komentarza, no bo zmuszają, no bo jak coś ci się pojawia przed oczami, no to musisz to w jakiś sposób skomentować. No wiadomo, jedni będą mówili, że no ale za czyje i po co, a inni powiedzą super, świetnie. Jeszcze inni na przykład czekają na nasz festiwal tylko i wyłącznie dlatego, żeby zobaczyć, co będzie tym razem dziwnego na przykład, tak? Bo mieliśmy, jak rozmawiałyśmy, Iga, kiedyś było bardzo dużo różnych sytuacji i śmiesznych, i dziwnych, i strasznych przy okazji różnych ekspozycji, różnych artystów. I mogę powiedzieć śmiało, że tak, jest reakcja i uważam, że sztuka uliczna wzbudza, pobudza, nie wiem, zmusza do refleksji, zmusza do dialogu i my jesteśmy bardzo otwarci na takie podejście do sztuki, na taką reakcję.
Na każdą, rozumiem.
Na każdą, absolutnie na każdą, tak. Tak, bo Rozdroża nie tylko robią w wizualnych sztukach, ale też i w muzyce, i w teatrze, i w Rozdroża tradycji przecież, po tańcówki, w muszli i tak dalej, także jest bardzo szeroki repertuar i tak naprawdę w każdej dziedzinie tej sztuki, którą reprezentujemy sobą, mamy odbiór. I wiemy, co ludzie wiedzą o nas, wiemy, czego nie wiedzą, na co się skarżą, co chwalą i także... Bardzo dobre doświadczenie, naprawdę.
Piotrze, wy robicie w galerii takie spotkania z artystami przy okazji otwarcia każdej wystawy. To są spotkania, na których my możemy trochę posłuchać o tym, co artysta miał na myśli i spojrzeć, no myślę, dzięki temu w inny sposób na te prace, które on pokazuje.
To prawda, ale przynajmniej w moim wyobrażeniu, celem tego jest raczej poznanie człowieka. I to jest zdecydowanie bardziej kluczowe niż zrozumienie tego, co on robi albo dlaczego robi. Ponieważ bardzo często jest tak, że artysta w swojej pracy artystycznej w ogóle nie bierze pod uwagę tego odbiorcy. Że ten odbiorca jest i to super. Często to jest bardzo miłe albo bardzo niemiłe, natomiast w żaden sposób nie ma to wpływu na jakość jego pracy. Bo to, czy praca zostanie obejrzana i doceniona przez 100 tysięcy osób, czy przez jedną osobę, dla jakości samej pracy, jeżeli jako twórcy jesteśmy szczerzy i uważni, bo te dwa pojęcia są kluczowe w twórczości moim zdaniem, no to wtedy nie ma też takiego znaczenia. Poza tym, wracając do twojego pierwotnego pytania, czy tę sztukę trzeba rozumieć, wydaje mi się, że trochę można to odwrócić, ponieważ jeżeli sztukę trzeba rozumieć, to no, znowu ja rozumiem to pytanie w ten sposób, że okej, znaleźliśmy jakiś klucz, znaleźliśmy jakąś odpowiedź, a sztuka sama w sobie nie jest od udzielania odpowiedzi, tylko od zadawania pytań. I to jest zasadnicza różnica. Mm-hmm. Jeżeli artysta w sposób świadomy pracuje w jakiejś materii, nieważne w jakiej, to on swoją pracą, swoją wystawą zarysowuje pewną przestrzeń, bo to zawsze jest o przestrzeni. I my jako odbiorcy mamy możliwość wejść do tej przestrzeni i zastanowić się, nawet nie znając tego pytania, które tam jest postawione. Tylko jakoś to z nami rezonuje, z każdym z nas jako odbiorcą rezonuje to w inny sposób i to jest tyle, my nie musimy wiedzieć nic więcej.
Tak, proszę.
Mam trochę, ale mam inne podejście, dlatego że uważam, że sztuka, ona nie musi odpowiadać na pytania. Ona może odpowiadać pytania w zasadzie tak, ale ona nie tylko odpowiada na pytania. Jednak zadaje je.
Ja powiedziałem, że ona zadaje pytania, a nie, że ona odpowiada.
Tak, zgadzacie się. Tak.
Nie, no to się zgadzamy, dobrze.
Nie odpowiedź na pytanie.
Nie, dobra, spoko, to czyli...
Czyli tutaj...
Nie, dobra, zgadzamy się, jasne.
Jeden głos, dobrze. Marcinie, ty pracujesz z dziećmi.
Tak, i właśnie z tej perspektywy na ten temat też patrzę. Dla mnie kluczowym jakby tutaj aspektem jest ta ciekawość związana z kontaktem ze sztuką, że ta sztuka... może być rozumiana przez osoby, które się tą sztuką zajmują i rzeczywiście bardzo często czymś innym jest rozumienie sztuki przez ludzi sztuki, którzy faktycznie są rzemieślnikami i bardzo często poświęcają całe swoje życie, żeby gdzieś tę sztukę zrozumieć, choć oni też opowiadając na przykład, mówię pod kątem muzyki na przykład, bardzo często... grając jakiś utwór solista, on chce wyrazić nie tylko te nuty, ale on chce przekazać emocje, on chce przekazać swoje doświadczenie, może opowiedzieć jakąś historię, która jest pod tym odkryta i on będzie rozumiał tę muzykę w ten sposób, próbując dać coś głębiej, ale patrząc na dzieci i patrząc w jaki sposób dzieci podchodzą do odbioru muzyki i w ogóle myślę, że też sztuki, to gdyby nie było tej ciekawości, takiej otwartości na to, co jest zaprezentowane, to w sumie ani byśmy nie poszli do przodu w kontekście rozumienia sztuki, ani byśmy nie poszli w kontekście czucia tej sztuki. W kontekście też muzyki, biorąc pod uwagę to, że dziecko tak naprawdę, ono wchodzi po prostu jak w masło w tę muzykę tak naprawdę bardzo często, to dla mnie to jest świetny punkt odniesienia do tego, że gdyby nie było ciekawości, gdyby nie było otwartości, to nie byłoby wejścia i w ogóle próby bycia w tej muzyce czy sztuce w ogóle jako takiej. I to jest dla mnie w ogóle takie, żeby od tych dzieci się tego uczyć tak naprawdę. Mm-hmm. Że brakuje nam często jako dorosłym, spotykając się właśnie sztukę uliczną, czy spotykając się z różnego rodzaju sztuką, wybierając się na różnego rodzaju eventy. Wydaje mi się, że kluczowym jest to, czy ja w ogóle chcę, żeby ta sztuka coś do mnie powiedziała. Czy chcę, żeby zadać sobie ten trud, zadania sobie pytania, czy co to do mnie mówi? Czy ja w ogóle coś czuję, jak na to patrzę? Czy może ten autor to chciał powiedzieć? Czy to w sumie to nie ma znaczenia, czy my dojdziemy do tego, co ten autor chce powiedzieć, bo najważniejsze jest to, jak to w sumie rezonuje w nas.
Zdecydowanie. W ogóle to, co powiedziałeś trochę między słowami, że ten proces jest kluczowszy, jest bardziej istotny niż samo dojście do jakiegoś konsensusu. Natomiast ta ciekawość, o której wspomniałeś, ona jest o tyle istotna, że wydaje mi się, że tu jest to niezrozumienie, że jeżeli my sobie zadajemy pytanie, czy musimy rozumieć tą sztukę i przy zetknięciu ze sztuką wychodzimy niezadowoleni, to właśnie dlatego, że my szukamy odpowiedzi, że my jesteśmy uczeni od początku.
Jest automatyka.
I nie otrzymujemy tej odpowiedzi, to wychodzimy, kurde, nie rozumiem, bez sensu. A to właśnie...
Często zawód się pojawia w ogóle.
Ale widzisz, on wspomniał, przepraszam, wspomniałeś o dzieciach i teraz u nas jest taka sama sytuacja, bo jest oprowadzanie, koleżanka oprowadza po instalacjach artystycznych co roku grupę dzieci w różnym wieku. Są to dzieci małe, duże, no w różnym wieku. I słuchajcie, to jest tak, że my dorośli rozumiemy tak naprawdę to, co widzimy, a dzieciaki... One widzą i one wcale nie muszą tego rozumieć. One to komentują, a te komentarze są po prostu czasami takie, że człowiek dorosły by nie wpadł na naprawdę. Tak.
Jeszcze chciałbym do tego dopowiedzieć, bo ostatnio widziałem taką... Wydaje mi się, że to jest związane z jakimiś badaniami, w jaki sposób dziecko odbiera. W tym momencie mówię tutaj o czytaniu bajek na przykład. I dlaczego dziecko wybiera przed spaniem na przykład... piąty albo siódmy raz z rzędu tę samą bajkę. No i dziecko wychodzi na to, że ono czytając za każdym razem tę samą bajkę, za każdym razem widzi w tej bajce coś innego. Dostrzega jakiś inny niuans, zwraca uwagę na coś, na jakiś inny szczegół i też widzę to po swojej córce, kiedy czytamy przed spaniem, ona za każdym razem... Powiedzmy, ja już mam dosyć czasami, że czytamy tę bajkę 2 tygodnie tę samą i to jakaś prosta w ogóle bajka, taka, która jej się podoba, ale ona tak, tym razem powie o tym, tym razem powie o tym. Przekładając to w ogóle na nasze dorosłe życie, to jest w ogóle...
Moduluj głosem, wprowadzisz ją w zupełnie inny stan.
Oczywiście, tak.
Robisz?
Tak, wykorzystując pełne jakieś tam spektrum, ale mam takie poczucie, że bardziej jest to dla mnie inspirujące, że można się nad tym samym tematem pochylać x razy i za każdym razem widzieć x rzeczy tak naprawdę.
Ja się trochę wytłumaczę teraz z tego pytania. Zadałam to pytanie oczywiście przewrotnie, no bo tak sobie pomyślałam, że gdybyśmy sztukę rozumieli od początku do końca, to nie mielibyśmy żadnego postępu, nie mielibyśmy żadnego rozwoju nowych kierunków sztuki, no bo tak sobie myślę, patrząc wstecz, nie mamy żadnego historyka sztuki w studiu. Czy mamy? Czy ktoś z was? Bo, no to wspaniale, mamy jednak, fantastycznie.
Miałem taki epizod.
To bardzo dobry epizod w dzisiejszym temacie, bo tak sobie myślę, że no ile było sensacji w historii sztuki, ile było takich sytuacji obrazoburczych, które w ogóle spotykały się ze ścianą praktycznie na samym początku, a do których my teraz wracamy, patrzymy i mówimy, co za arcydzieło. No było tego całe mnóstwo i stąd to moje pytanie o to zrozumienie sztuki, bo odnosząc się do tego, jak współcześnie ten świat sztuki wygląda, jak ja sama w ogóle się w nim czuję, bo też często sobie zadaję te pytania o zrozumienie tej sztuki współczesnej, rodzi to we mnie taki opór czasami, że sobie myślę, ale o czym to jest? Po co to jest? Po co robić takie obrazy? Po co robić takie wystawy? A później sobie mam taką refleksję, że no właśnie po to, żeby było nam trochę niewygodnie w tej sztuce. Po to, żebyśmy my się w niej bardziej, tak jak tutaj mówicie wszyscy, poczuli, niż żebyśmy ją rozumieli.
Zdecydowanie tak, natomiast to nie jest aż, nie można to patrzeć przez aż takie różowe okulary, bo jednak sztuka może być dobra i ona spełnia ten warunek, ale może być po prostu kiepska.
No to jak rozpoznać?
Tak, właśnie. Jakimi kategoriami będziesz się kierował, żeby powiedzieć, o matko, to jest złe, a to jest, bo jakie to jest dobre? Bo co, bo nazwiska?
Nie, bo Boże, nie. Też wydaje mi się, że nie, ale mogę o tym powiedzieć jakby nie z perspektywy kogoś, kto pracuje w galerii, tylko z perspektywy artysty. Wydaje mi się, że to jest tak. Z jednej strony, jako odbiorcy powinniśmy dążyć, nazwijmy to już idąc za twoim pytaniem, do rozumienia tej sztuki, czyli jakby gonić tą sztukę, ale z perspektywy artysty powinniśmy uciekać. Powinniśmy uciekać, żeby być, nie wiem, no nie innowacyjni, tylko żeby po prostu robić rzeczy coraz ciekawsze, coraz nowsze, jednocześnie cały czas, podkreślam, to jest istotne, w takim pojęciu uczciwości, szczerości, tak? Bo bardzo łatwo jako artyści, jako ktokolwiek, kto pracuje z jakąś materią, po prostu możemy wygodnie sobie uznać, że to jest już, że to jest spoko i puszczamy to dalej. Ale jeżeli mamy jakieś doświadczenie, jeżeli pracujemy w danej materii, zajmujemy się tym dość długo, no więc jesteśmy w tym, potrafimy ocenić jakieś rzeczy empirycznie. Więc jeżeli sami przed sobą, cały czas z perspektywy twórcy, jesteśmy w stanie przyznać, okej, może do końca tego nie rozumiem, ale czuję, że to jest ten kierunek, jestem gotowy, żeby to puścić dalej, w porządku, możemy się mylić, możemy mieć rację, nie ma to żadnego znaczenia, ale robimy to szczerze. I myślę, że to jest ten klucz.
Mhm. Zgadzacie się z tym?
Ja może bym powiedziała z punktu widzenia raczej nie twórcy, tylko odbiorcy, ponieważ trochę to jest przewrotne, dlatego że jesteśmy, Rozdroża są organizatorem, ja załóżmy jestem koordynatorką, ale ja lubię się stawiać w roli odbiorcy. I na przykład jak artysta pokazuje coś, co będzie chciał zrobić, co będzie chciał pokazać, ja się od razu stawiam w roli odbiorcy, jak ludzie na to zareagują. I nie kieruję się, broń Boże, wiadomo, że im większe nazwiska, tym większe oczekiwania i tym więcej tłumaczeń, bo będziesz musiała wytłumaczyć, dlaczego na przykład to jest takie, a to jest inne. Z tym, że u nas dwa rodzaje odbiorców. Ci zaperzeni, którzy uważają, że niestety wszystko jest B, dlatego że to jest, a w ogóle po co to komu i dlaczego. I są ci, którzy starają się rozumieć, fajnie podchodzą do tematu i naprawdę odbierają coś, co jest coś nowego, załóżmy, tak? Odbierają w sposób bardzo fantastyczny. I to mnie przekonuje do tego, że sztuka da się rozumieć.
Mhm.
Natomiast ci po drugiej stronie, którzy tylko szukają tych najgorszych cech w tym, co proponujemy, no to dla mnie to już jest, i mogę śmiało powiedzieć, że to jest niezrozumienie totalne. Bo nawet jak czegoś nie rozumiesz, nie musisz wcale się przyznawać, że nie rozumiesz tego. Zobacz, popatrz jak ludzie reagują, zobacz jak coś jest odbierane. Nie wszystko musi się podobać. No tak jest świat urządzony, nie wszystko nam się podoba. No jeden lubi jazz, a drugi będzie lubił disco polo, tak? Przysłowiowe, ale no niestety wszystko jest dla ludzi i wszystko jakoś musimy skomentować, wszystko jakoś musimy przyjąć, bo żyjemy w tym świecie, żyjemy w tej przestrzeni i no chyba, że jesteśmy jakimiś, nie wiem, no odludkami, socjopatami, czy jakimiś tam innymi, prawda? To wtedy już może nie, ale no żyjemy ze sobą, tak? Więc przyjmujmy jakoś to, co ktoś nam proponuje.
Mhm. To zdecydowanie, to jest też bardzo, bardzo istotne to, o czym mówisz, bo to wcale nie musi być tak, że jeżeli coś nam się nie podoba, to nie jest, nie musi być złe. I my też musimy mieć, znaczy nie musimy, ale dobrze jest spróbować dojść do takich kompetencji, żeby potrafić samemu przed sobą przyjąć. Kurczę, nie rozumiem, ale nie, albo inaczej, nie podoba mi się to. Naprawdę, to w ogóle nie jest moja estetyka. No, nie cierpię tego jazzu. Nie cierpię. Ale bardzo lubię matematykę. I bardzo mi się podoba to liczenie, albo to wyłamywanie się, albo to wprowadzanie tej improwizacji. I kurczę, no tak jest po prostu. No, sztuka nie zawsze jest do podobania. Jakby to jest tylko jakiś tam mały urywek, ułamek tego.
Zobacz, idziesz do kina, idziesz na film, oglądasz ten film, nie podoba ci się, wychodzisz w połowie seansu, nie wiem, jakkolwiek reagujesz, wychodzisz, nie podoba ci się, nie, to nie. Natomiast jeżeli przechodzisz koło rzeźby codziennie, idziesz tą samą drogą do pracy, codziennie ją mijasz, jesteś zmuszony, ona cię bombarduje, tak? No bo ta sztuka w końcu jakoś na ciebie oddziaływuje, prędzej czy później możesz się nią znudzić albo nie. Są też dwa rodzaje takie, które są, i właśnie tutaj jest to zrozumienie, to o czym tak, nie podoba ci się, nie rozumiesz, po prostu, tak? No jest coś, co jest zastane, to z czym będziesz się spotykać tak naprawdę no, codziennie. Ale wcale nie musimy być jacyś uwrażliwieni specjalnie. Nie chcesz, no ja odwracam głowę i jest wszystko.
No ale tak, mówisz o tej sztuce, o tej rzeźbie, która jest w przestrzeni publicznej, tak? Mhm. I możemy ją sobie mijać i nie zwracać na nią uwagi, ale też sztuka jest zamknięta w galeriach, w przestrzeniach, do których musimy wejść. Chcemy wejść, bądź nie chcemy wejść. Mhm. To jest nasza decyzja, tak? Czy w ogóle chcemy czegoś doświadczyć, coś zobaczyć, o czymś porozmawiać, nie wiem, gdzieś pobyć, bo to, co jest na Open City, to co jest w przestrzeni miejskiej, to wiesz, jednego zainteresuje, drugi po prostu przejdzie obojętnie i w zasadzie żadnego wrażenia to na nim nie zrobi. Natomiast idąc do galerii, nawet jeżeli nie jesteśmy w jakiś tam sposób przygotowani na to, co tam zobaczymy, no to jednak to będzie rezonować z nami, że to jest też ta decyzja, bo ja też ubolewam nad tym, bo też obserwuję chociażby galerię Labirynt i to, ilu odbiorców jest aktualnych wystaw, i też zastanawiam się nad tym, dlaczego jest tak niewiele osób. Nie? Mhm. Dlaczego wernisaż czy finisaż przyciąga powiedzmy te kilkadziesiąt osób, a później w trakcie trwania wystawy no już nie ma takiego odbioru, jak nie wiem, właśnie w Muzeum Narodowym. Oczywiście wiadomo, że Muzeum Narodowe dzisiaj zupełnie też ma inny program niż kilka lat temu. W ogóle muzeum zupełnie inaczej realizuje program. Tu wiele jest rzeczy, wiele rzeczy na to się składa. Natomiast te osoby, które przychodzą, rozmawiam z nimi, są to różne osoby i mają dystans i niechęć, bo boją się, że nie zrozumieją tej.
No właśnie. I tutaj dotknęłaś tej kwestii, o której też chciałam powiedzieć, że często za tą decyzją, czy my wejdziemy do tej galerii, czy my pójdziemy chociażby do opery na jakiś spektakl, jest strach.
Tak,
że nie zrozumiem tego, co
tam jest. To nie jest dla mnie.
Tak.
Ja o tym nic nie wiem.
Ja się w tym nie odnajdę, dokładnie. Ja tego nie zrozumiem. Nie wiem, spotkam tam ekspertów wykształconych w tej dziedzinie i nie będę w stanie się odnieść do tego, co tam zobaczę.
Nie daj Boże, ktoś mi jeszcze zada jakieś pytanie.
Ktoś jeszcze o coś mnie zapyta. No właśnie, to jest też, wydaje mi się, że kwestia w ogóle edukacji, ale edukacji naszych odbiorców w takim kontekście, żeby właśnie trochę zrobić bardziej dostępną tą sztukę. To znaczy obudzić właśnie w odbiorcach to, że możecie przyjść po prostu spędzić czas.
Byliśmy, Wasiu, tak, mieliśmy w tamtym roku jedną ekspozycję, znaczy w zasadzie dwie, w galerii Labirynt 2 na Grodzkiej. I a propos tego bania się wejścia, niezrozumienia. Obserwowaliśmy bardzo ciekawe sytuacje, gdzie dwie prace były zamknięte. Galeria była otwarta od 12 do 18 i to była praca Krzysztofa Wodiczki, Wóz dla bezdomnych i cykl obrazów Pomniki od tyłu Andrzeja Dłużniewskiego. Z jakiegoś okresu czasu. I teraz słuchajcie, taka sytuacja była, że jak były rozdawane ulotki i tak dalej, ludzie przychodzili. Natomiast było też tak, że dziennie przychodziły 2-3 osoby. Jak drzwi były zamknięte, ludzie bali się wejść. Jeżeli wchodzili, pytali, ale widziałam to zaniepokojenie, wstyd przed tym, że ktoś jest ciekawy czegoś. Ja tego po prostu nie rozumiem, że ja rozumiem, że są ludzie odważni i są mniej odważni, ale zawsze, no, przynajmniej ja tak byłam wychowywana, że jeżeli mnie coś interesuje, to o to pytam. Mhm. Żeby po prostu nie bać się konfrontacji, no bo w końcu żyjemy w społeczeństwie, no i musimy jakoś się ze sobą, tak, konfrontować, zadawać pytania, czy spotykać i tak dalej. Więc też mnie to zastanowiło, właśnie to zamknięcie, bo mimo wszystko festiwal Open City jest w przestrzeni publicznej, tak, organizowany. Natomiast no, zdarzają się takie ekspozycje, które nie mogą być pokazywane generalnie na zewnątrz, w plenerze, no bo no, tak się też zdarza. Tak? Unikamy takiej sytuacji, niemniej jednak tak też jest. Natomiast bardzo też mnie to zaniepokoiło. Tak, Basiu, masz rację, tu jest ten temat tego zamknięcia. Tak.
Ale ja
i
myślę,
też,
że...
przepraszam cię jeszcze, tak? Iga, chodzi też o to, wydaje mi się, Barbara, że chodzi o tematykę. O to, jak robisz, organizujesz wystawę, jeżeli coś jest poświęcone, nie wiem, najbliżej, no, wojnie, tak? To wiecie co? Jesteśmy tak przebodźcowani w tej chwili wszystkim, co się dzieje. I nie wiem, i tematyką wojny. Ja wiem, że to jest okropne i okrutne, może to, co mówię, ale no zobaczcie, naprawdę, tak mi się wydaje, że tak jest. I jeżeli jest kolejna wystawa poświęcona i jeżeli masz oglądać coś znowu, no to Trochę
tak, rzeczywiście
odejmuje ci do ochoty też, po prostu. Na pewno tak. To ma duże znaczenie, że też, no już też podchodząc tutaj i podtrzymując temat galerii, bardzo dużo tych wystaw wokół tego tematu się skumulowało, wiadomo, tak? Tak? Ale w kinie jest to samo. Mhm. Też jeżeli jest film, który dotyka właśnie tych trudniejszych tematów, to też obserwujemy w odbiorcy, że no nie wiem, no nie pójdę tutaj do kina na tak trudny temat albo na jakiś eksperymentalny film, bo tego nie zrozumiem. Ja to rozumiem, że ludzie nie decydują się i nie chcą być, zagłębiać tych tematów, bo one są na co dzień nam też bardzo bliskie. Ale z drugiej strony no, co ma być tutaj alternatywą? Rozrywka? Nie wiem, gdzieś ja bym szukała tutaj jakiegoś balansu i jednak sztuka to jest wyraz artystyczny, a nie kolejne nagłówki w gazecie czy w mediach społecznościowych. I tutaj jednak nawet jeżeli jest jakiś przesyt tego tematu, to znaczy, że artyści chcą o tym mówić i mają jeszcze coś do powiedzenia na ten temat. I absolutnie rozumiem, ja też jestem przebodźcowana, ale to nie znaczy, że ma tego nie być.
Tak, i to też nie znaczy, że mamy nie zachęcić publiczności do tego, żeby jednak to zobaczyła, przefiltrowała przez się.
Żeby się konfrontować żeby z tymi niewygodnymi się. Tematami. Tak,
żeby trochę też właśnie wytrącić nas z tego dobrego samopoczucia. I wytrącić nas z tego samopoczucia właśnie.
I z tego komfortu.
Z tego komfortu. Być może, wiecie, każdy ma też inne zdanie. Nie wiem, może ktoś nie chce być wytrącony, tak? Chce sobie żyć w tej swojej bańce. Ale to jest też film Głos Hintracza.
No tak.
To jest o tym, tak? Możemy się pozamykać w swoich cudownych, stumetrowych mieszkaniach, domach i po prostu, nie wiem, oglądać jakiś serial na Netflixie.
Na chwilę jeszcze do tej ciekawości, która się tu pojawiła, bo ta ciekawość nas odsyła znowu do tych dzieci.
I właśnie ja w ogóle chciałbym, bo tutaj mówimy też o takiej formie sztuki, która wymaga jakiegoś zaangażowania też od nas, jeśli nie w postaci zrozumienia, to chociaż jakby decyzji tego, że ja wybiorę się na spotkanie, wybiorę się na film, wybiorę się na jakąś formę kontaktu ze sztuką. Choć ja na przykład widzę, mam takie poczucie, że gdzieś u samego początku leży problem, że jestem też tatą i jestem zwolennikiem takiego podejścia, takim, nie wiem, chciałbym nazwać się propagatorem, chociaż to za małe słowo, że tata może śpiewać też. Mm-hmm. Że to nie tylko mamy śpiewają kołysanki, nie tylko mamy mogą śpiewać kołysanki, nie tylko forma sztuki takiej najprostszej jakby w kontakcie z dzieckiem, że tata może być zaangażowany też poprzez używanie swojego głosu. I na przykład mam często doświadczenie tego, że my jako rodzice już w ogóle na jakimś takim totalnie punkcie wyjścia jesteśmy w ogóle zamknięci, żeby używać najprostszych form sztuki, czyli naszego głosu tak naprawdę w naszych domach. Jeśli ja mam takie poczucie, że my w środowisku, które jest dla nas bezpieczne, czyli moja rodzina, moi bliscy, mamy problem z tym, żeby zacząć wydobywać z siebie jakieś dźwięki czy coś, to jakby konsekwencją później jest problem z tym, żeby faktycznie obcować ze sztuką, która ma do nas też mówić. A faktycznie mam takie poczucie, że te przysłowiowe otwarcie buzi do swojego dziecka, czy w ogóle w domu, nawet pod prysznicem pośpiewać, spróbować w ogóle zobaczyć, czy ten mój głos brzmi, czy nie, dać, jak brzmi. Ostatnio dużo tych takich TikToków, że zobaczę, czy jestem w stanie być gwiazdą i po 3 sekundach, jak ten piszczy głos, to wiadomo, że nie. Ale tak naprawdę to daje nam poczucie tego, że bardzo często później ten wstyd, ten strach, o którym wcześniej mówiliśmy, zamyka nas tak naprawdę na późniejsze doświadczenia jakby konfrontacji ze sztuką, a wydaje mi się, że warto już gdzieś na tej bazowej pozycji, w naszych domach w ogóle, do naszych bliskich czy coś, pozwolić sobie na doświadczenie delikatnego dyskomfortu, bo jeśli ja mam, powiedzmy, tam ten tata czy ta mama ma 35 lat, 40 lat i być może od 20 lat nie użyła swojego głosu, czy nie użył swojego głosu do śpiewania, to będzie dyskomfort. I to jest ten dyskomfort, o którym my tutaj też mówimy, tylko na szerszej jakby płaszczyźnie, ale może warto. Może warto wydać z siebie dzisiaj ten jeden dźwięk, zaśpiewać sobie, nie wiem, kołysankę, którą tobie śpiewała mama, czy coś, co pamiętam z przedszkola, Poszły w pole kurki 3, czy inne krasnoludki, prawda? I jakby doświadczyć dyskomfortu po to, żeby po pierwsze dać sobie możliwość, żeby ta sztuka, duże słowo w ogóle, czuję, że to jest duże słowo do tego zakresu, ale chcę o tym też tak mówić, bo myślę, że to jest doświadczenie też tego, że faktycznie my jako ci ludzie nie potrzebujemy też aż tak bardzo rozumieć tej sztuki. Sztuka jest dla każdego z nas i dla każdego z nas, dla jednego to będzie wyjście do teatru, galerii, do kina, a dla drugiego to będzie po prostu zaśpiewanie w domu ze swoją rodziną, może jakieś piosenki, którą się włączy w radio i to już jest wytwarzanie jakiejś formy sztuki i dzięki temu później otwiera to nas na doświadczenie jakiejś bliskości, dużo bardziej się więź zacieśnia, czujemy więcej.
Ale to cały czas w rodzinie.
Myślę, że...
Ale widzisz, cała twoja wypowiedź skupia się głównie na...
Bo to jest
tak, a ja chciałam wam coś powiedzieć.
Ale wiesz, tylko co?
Dobra.
Bo to jest słuszne.
Jedno słowo, tak. Chciałam cię złapać za jedno słowo.
To jest doświadczenie, które bardziej... To wybrzmiało, że to jest w rodzinie, a chyba chodzi mi o to, żeby to było doświadczenie w przestrzeni bezpiecznej, żeby można było skonfrontować się z tym niewygodnym tematem sztuki na zewnątrz, w przestrzeni niebezpiecznej, jakim jest na przykład miasto, kino, teatr.
Wiesz, generalnie jak masz wpojone w domu bezpieczeństwo i wiesz, że to będziesz się bezpiecznie czuł praktycznie wszędzie, bo nie jesteś, nie masz, wiesz... To bezpieczeństwo jest w pewnym sensie pozorne, ale w pewnym sensie też tak. Wyuczone. Ale to jest wszystko fajnie. Ja bym chciała tylko jedną rzecz. Padło słowo wybierać się. Mhm. Zauważyliście, że przestaliśmy się wybierać? Ja przynajmniej nie wybieram się. Co nas przejęło? Przejęły nas telefony, TikToki. Basiu, nie mówię o tobie i o warsztatach, na które uczęszczasz, bo wiem, to nie o tym. Natomiast przestaliśmy się wybierać. Dawniej się wybieraliśmy z rodzicami, gdzieś się człowiek wybierał, nie wiem, do kina, na lodowisko.
Wszystko tak stało się
tak,
dostępne.
Przestaliśmy się wybierać.
Celebrować?
Tak, totalnie. W domu rodzice się z dziećmi nawet już nie wybierają, już nie mówię
na
o...
Nas,
nawet. Tak, ja już nie
no to się wybierajmy
w sukniach balowych, tylko po prostu nie przestaliśmy się wybierać.
Prawda, mam to takie poczucie, takie że gdzieś wytwarzanie takich prostych nawyków w przestrzeni bezpiecznej jest w stanie nam później pomóc w konfrontowaniu się z tą sztuką przez duże SZ, prawda?
Mama, jak się tak dzieckiem naprawdę wybiera do fryzjera, to ona się z tym dzieckiem wybiera i ona, żeby to dziecko usiedziało na tym fotelu, to mu daje telefon komórkowy. Ja pamiętam, jak chodziłam do fryzjera, to mnie pani sadzała na konika drewnianego, wiecie? I ja byłam tak zafascynowana tym konikiem. Ja wiem, to takie pomysły mam z tego, ale wiecie, ale no taka jest prawda. No, czy to dziecko tak musi mieć ten telefon przed oczami, żeby
usiedzieć? No, to nie, to jest w ogóle
ale tak. To jest cały czas ta kwestia wybierania.
Tak. Może was. Kwestia wybierania się, ale też tutaj jak poruszyłeś ten obszar dziecka, tak? I tak jakby tutaj tej bezpiecznej przestrzeni w domu, użycia głosu, to ja bym poszła trochę dalej, bo myślę, że tak, to już nie chcę mówić o telefonie komórkowym, ale
tak,
całe...
Tak, musimy zwięźle, bo...
Dobra,
całe spektrum
przedmiotów, którymi otaczamy dzieci i one są otaczane nie tylko w domu, ale i w szkole, powodują to, że dzieci nie uczą się wrażliwości na piękno przedmiotów. I to jest też bardzo dużym problemem. Nie uczymy dzieci, ubieramy je, ja swojego nie ubieram, tak jak każde dziecko się ubiera, ale dzieci są ubierane po prostu tak samo, nie mają wyboru, tylko po prostu jest tam im podsuwane zmiksowane coś tam z, już dzisiaj nie myszką Miki, tylko nie wiem, ze Stranger Things, bo to jest na topie. Ale chodzi mi o to, że po prostu nie dajemy im możliwości takiej kreacji, pomimo tego, że mnóstwo jest warsztatów kreatywnych i tak dalej, ale to jest dalej bańka.
Ale to jest od nas to wychodzi.
Od nas, tak, dokładnie.
Dziecko się patrzy na nas i widzi, tak, że rodzic tak nie robi. Rodzic się ubiera tak, mówimy tutaj o ubiorze na przykład, albo rodzic reaguje tak, tak, rodzic jest zamknięty na to, albo na przykład wstydzi się, boi lub stresuje. I w ogóle te wszystkie te trzy rzeczy są potrzebne do przeżycia.
I nie wybiera się rodzic do teatru.
No nie wybiera się do kina.
Dobrze, to ja
kończąc.
Wszystkie te rzeczy są ważne, ale wykorzystujmy je po prostu dobrze.
I wybierajmy się.
Wybierajmy
sztukę i ją oglądajmy i uczmy dzieci. I sami się uczmy cały czas.
Kończąc, tak właśnie zaapelujemy. Wybierajmy się do tych miejsc i konfrontujmy się też z tym, co niewygodne dla nas. I myślę, że przede wszystkim nie bójmy się tego, że nie rozumiemy.
Tak jest, pytajmy.
Tak, tak.
No właśnie, co, żeby gdzieś ta sztuka mogła, żebyśmy my mogli sobie zadać pytanie, co to w nas i dlaczego to w ogóle,
i nie tylko,
w ogóle.
I nie tylko w naszym ogródku, tylko tak, wszędzie, nie?
Bardzo wam dziękuję za tę żywą dyskusję.
Dziękuję.
Początek był taki, że tutaj krótko opowiedzieć, tak albo nie, można albo nie można. Widzę, że brakuje nam czasu, żeby w ogóle jeszcze dłużej o tym rozmawiać. I się otworzyło też kilka innych tematów przy okazji, do których mam nadzieję jeszcze na antenie Radia Lublin wrócimy. Piotr Zugaj, Marcin Remfel,
bardzo dziękuję.
Barbara Sawicka, Anna Choryńska byli dzisiaj w naszym studiu. Bardzo wam dziękuję.